supermocne.
Weronika Marczuk, supermocna. A to jest także właśnie taki ten dystans i zdrowa ocena, ona przychodzi z wiekiem?
Chyba z doświadczeniem, bo teraz nie wiem, czy z wiekiem, u mnie z wiekiem, bo ja właściwie zaczynałam drugie swoje życie w Polsce, prawda, od zera, albo nawet minus zera, bo ja się czułam jak minus zero często, naprawdę. Bo jednak jak jesteś dzieckiem, które wszyscy uwielbiają, to w swoim otoczeniu jesteś kimś zawsze, a przyjeżdżając tu, to po prostu wielokrotnie czuję się jak ostatnie naprawdę nikt. I ja pamiętam to uczucie, to jest taka pełzająca, taki dół depresja, że Boże, ale jak ja z tego wyjdę? Zawsze będę najgorsza, zawsze będę z gorszego kraju, zawsze będę nikim. Nie wiem, o czym mówią, nie wiem, z czego się śmieją i nic ich nie interesuje, co ja bym chciała powiedzieć. Jak ja mam tu żyć, prawda? To jest bardzo trudne, bardzo. I dlatego właśnie dzisiaj prawdopodobnie to bardzo mi pomaga w zrozumieniu ludzi, którzy stamtąd, chociaż ja już o tym zapomniałam. Jest mi tu dużo lepiej. I ja się czuję tutaj dzisiaj w domu, a jak jadę do Ukrainy, to już trochę się czuję, no nie u siebie, bo ja tu jestem 35 lat zaraz, więc Ukraina się zmieniła.
A swoim właśnie rodaczkom, swoją historię, jak to było, że też było pani ciężko, a teraz jest pani tu, gdzie jest, to one w to wierzą?
Tak, to jest moja ogromna radość z tego, że wystarczy jedno moje dłuższe spotkanie i ja widzę, jakie ogromne zmiany. Dlatego w stowarzyszeniu teraz prowadzimy kilka takich projektów integracyjnych, i dlatego też głośno daję sobie prawo o tym mówić, ponieważ widzę, jakie są efekty. Naprawdę, to tak jak w różnych innych sprawach. Kobiety szukają wsparcia nawet w takich sprawach, nie wiem, jak in vitro, w takich sprawach jak pewne tematy tabu. To ja w tym swoim temacie, powiedzmy, i wśród Ukraińców naprawdę czuję w sobie możliwości i moc bardzo im pomóc. Tak samo tłumaczę swoim przyjacielom z Polski, co to jest Ukraina i kim są Ukraińcy. Nie na darmo ta książka dzisiaj tutaj u pani, która się nazywa O Ukraina. Ja ją wydałam kompletnie z serca na 30-lecie polsko-ukraińskich stosunków. Jest w niej 30 esejów, właśnie, które dokładnie tłumaczą przez te 30 lat. Wyłoniłam raz na rok temat i tłumaczenie tego, czym jest Ukraina, jaki jest jej mental, jacy są ludzie, co to jest ukraińskość, dlaczego tak, a nie inaczej, czym się różnimy, a różnimy się bardzo. I tam są na to dowody i naukowe, i moje. I moje założenie jest tak, że jesteśmy bardzo różni. I dlatego uważam, że o tych różnicach trzeba mówić i pokazywać, jak zrozumiesz, to nigdy nie będziesz walczyć. To tak jak w każdym związku, w każdym procesie, tak, w firmie czy gdziekolwiek. Trzeba rozumienia.
Wspomniała pani o książce O Ukraina, ale ma pani również inną książkę na swoim koncie i to jest książka pod tytułem Walka o macierzyństwo.
Tak, to jest taka encyklopedia, jak wygrać z samym sobą.
To nie zawsze marzenie o byciu mamą jest łatwe do spełnienia.
Tak, i właśnie to jest też znowuż kolejna książka napisana właściwie przez życie, no bo moja historia okazała się być czasem też wyjątkowa z jednego powodu, bo walczyłam, bo przed tym chciałam i próbowałam bardzo wiele lat, ale w sposób naturalny. A później już, kiedy miałam 40, to już było wiadomo, że już nie ma szans. I wtedy już się zaczęła walka, bo to trzeba nazwać. No 9 in vitro, to spotkałam chyba ze 2 osoby w życiu, które przeszły coś podobnego.
A to wiemy, jest, że to jest rzadkość. Proces bolesny, to jest często kosztowny, bardzo trudna walka, też psychiczna.
Tak. Też jeszcze straty i jedna jest taka, no naprawdę już realna, mega, kiedy miałam i poród, i bliźniaki, i nie uratowano dzieci, więc naprawdę tata mój potem nie wytrzymał tego i odszedł, więc to jest taki cykl bardzo, bardzo bolesny, ale też bardzo pouczający, dlatego potrzebny. Warto było to przyłożyć na papier, na zamówienie redakcji zrobiliśmy to jako poradnik, co mnie też cieszy, bo to nie jest do końca tylko o mnie, właściwie nie jest o mnie, jest po prostu na bazie moich doświadczeń dużo wniosków, dużo świadectw innych kobiet i dużo wskazówek praktycznych dla tych, którzy dzisiaj nie wiedzą, co począć z zachodzeniem ciąży w ogóle. Ja zawsze mówię, nie trzeba czekać na nieszczęście. Lepiej się wyedukować przed. Ja sama sobie to zarzucam. Tak samo jak wiele kobiet uważałam, że to jest na tyle naturalne, że nie trzeba się za bardzo do tego przygotowywać. A okazało się, że trzeba. Gdyby wszystko wiedzieć, co wiem dzisiaj, uniknęłabym mnóstwa problemów i sama bym pilnowała lekarzy, to mówię wprost, bo nie jest tak, że lekarz za ciebie przeżyje twoje życie, twoją ciążę czy twój proces zachodzenia w ciąży. Musisz być ty głównym, a lekarz tylko pomocnym i najlepiej ich mieć kilku. Także tam jest wiele porad, więc jeśli ktoś z tym tematem się boryka, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Nie dlatego, że to moja książka, tylko dlatego, że mam już mnóstwo dowodów na to i par, z którymi też się spotykałam, którzy do mnie pisali, piszą i to jest też dowodem na to, że wystarczy jeden przykład i jedno pytanie i ludzie zmieniają swoje blokady, bo wiele osób przychodzi i mówi tak, no wie panie, no myśmy mieli dwa razy już, mamy tylko jeszcze jedną próbę, jeśli trzeci raz nam się nie uda, my rezygnujemy. A jak pani to zrobiła? Ja mówię, a to pierwsze pytanie, a dlaczego trzy? No ale, no bo tak postanowiliśmy. A dlaczego tak postanowiliście? No bo ile można?
Bo
ja mówię, nie wiem ile można. Ja postanowiłam sobie, że dopóki mogę i żyję, to będę próbować. I dlatego mam. Wiecie, to jest taka mała zmiana, ale to trzeba kogoś zobaczyć takiego na żywe oczy i się przekonać, że to możliwe, że nie umarłam, bo mówią, że po trzech to już czasami straszą, że i rak i nie wiadomo co. Da się, więc... Ja tak mam w życiu, że jestem pod tym względem maksymalistką, w tym sensie, że staram się pracować z głową przede wszystkim i słuchać mądrych ludzi, uczyć się całe życie. Także jeśli mogę komuś pomóc, to zawsze chętnie. Mam już bardzo dużo maluchów.
Tak?
Tak.
No, ale ma pani przede wszystkim swoją córkę.
A swoją to jest oczywiste, że to jest najważniejszy mój maluch w życiu, chociaż mam jeszcze 9 chrześniaków, proszę pamiętać, bo też o tym piszę w książce Ukrainie. To jest bardzo ważna instytucja. W Ukrainie kum i kuma, czyli ci, z którymi chrzcisz dzieci, są ważniejsi bardzo często od rodziny, jeśli chodzi o wychowanie dziecka. I my tego się trzymamy. I ja swoje dzieci traktuję wszystkie jak swoje.
Jak
u mnie wszystkie dzieci mówią mamo, chrzestna, tak, chrzestna. I ja zawsze mówię synek, córeczko i ze wszystkimi jestem w kontakcie. Teraz właśnie byłam z jedną najstarszą jej córeczką już w Chorwacji, z moją córeczką. Prawda, wróciłam od razu z drugą córeczką, właśnie się widzę z Poznania za chwilę, prawie że, bo jest pod Poznaniem i tak dalej. Trzeci w Anglii, czwarty gdzieś, więc ja mam cały czas
całą grupę, można tak powiedzieć. Ale właśnie do tych wszystkich ról, które wymieniałam, a jest ich jeszcze więcej, dochodzi ta rola mamy. Jak pani to godzi?
Kiedy już dane mi było wreszcie mieć Anię, to ja i w ciąży, i przed ciążą sama sobie obiecałam, że tym razem, tak jak siebie zawsze stawiam nie na pierwszym miejscu w życiu, niestety, i z tym cały czas pracuję, to jeśli chodzi o to dziecko, to nie ma szans, żebym postawiła cokolwiek przed nią. I tak do dziś u mnie to jest, wszyscy o tym wiedzą, nikomu to nie szkodzi. To jest przystawienie moich akcentów, moje życie. Bardzo wiele oczywiście się wtedy traci innych rzeczy, ale kompletnie mnie to nie obchodzi. Najpierw zawsze jest Ania i jej interes, a potem wszystko moje. Jeśli ja mogę Anię zostawić dla jej radości i przyjemności z kimś innym tego dnia, jak wyjeżdżam do Poznania, to wyjadę do Poznania, jeśli nie, to nie wyjadę do Poznania. I u mnie nie ma innej opcji. I to jest przyjemność, jak już postanowisz, tak jak mówię, i idziesz w to, nic się nie boli. Straciłam mnóstwo rzeczy, propozycji, pieniędzy, firmy, nie firmy, co ja tylko nie tracę, wszyscy się dziwią, a ja mówię, ale przyjdzie następny. Ale ja mam najważniejsze, tak? Ja mam szczęśliwe dziecko u mojego boku, które nigdy nie wie, co to jest, kiedy nie ma mamy dłużej niż jeden dzień, tak po prostu. I tyle. I ja jestem szczęśliwa i nic więcej nie potrzebuję dzisiaj. I to jest dojrzałe macierzyństwo w moim wydaniu. Jestem przekonana, że kiedyś bym nie mogła sobie na to pozwolić. Nie dlatego, żebym nie chciała, tylko nie mogłabym. A dzisiaj stać mnie na to, żeby zrezygnować z wielu rzeczy, bo już na tyle się zabezpieczyłam i na tyle stoję twardo na nogach, że sobie poradzę zawsze.
I zawsze jest tak, że jak się jedno odpuści, to potem
tak,
drugie w tym odpowiednim momencie nadejdzie.
Dokładnie tak. To już dotyczy chyba wszystkich, ale no nie będziemy wszystkich pouczać. Mogę mówić o sobie, a w moim przypadku tak na pewno jest. I nawet jest tak, że ja nigdy nie specjalnie się o nic nie starałam, w sensie zabiegać na przykład o jakieś stanowisko, czy pracę, czy nie daj Boże udział w programie. Mimo, że często marzę o czymś, to nigdy nie wypowiadam tego, bo tak nas uczono. W Związku Radzieckim wychowanie było bardzo, bardzo surowe.
Pozbawione marzeń.
Tam po prostu była taka zasada, że my to jest najpierw, a ja to jest ostatnia litera w alfabecie, bo ona jest ostatnia w cyrylicy. Więc tak mnie nauczono, że nigdy sama się nie pchaj nigdzie i nie możesz się wychylać. I dlatego mi to zostało do dziś. Ale jakoś powiem szczerze, że mimo to kompletnie nie żałuję, ponieważ planowanie samemu to jest jedno i jest fajnie i się naprawdę doskonale wiesz, czego chcesz. Nie wiem, ktoś urodził się inżynierem, prawda, lotnictwa i nic innego poza tym nie widzi. Jestem kompletnie, jak pani widzi, inną osobą. Ja uwielbiam różne rzeczy robić i mogę wiele rzeczy robić naraz i to kocham. Dlatego, kiedy życie samo mi przynosi, to najczęściej mnie zaskakuje tak, że jestem w szoku. Jak już biorę się za to, to potem bardzo się cieszę.
Ja tu jeszcze znalazłam taką informację, że była pani też organizatorką serii wystaw Genotyp Wolności.
Tak, od 15 lat pracuję z największym malarzem ukraińskim i reprezentuję jego interesy bardzo często i w Europie, i w Polsce. On jest staruszkiem już, mój Iwan, 88 lat.
Iwan Marczuk,
Zbieżność, niestety, zbieżność. Boże, gdyby to był mój człowiek z rodziny, to bym już naprawdę tu nie siedziała na pewno, tylko już bym była z nim gdzie indziej, bo to jest geniusz, przy którym trzeba być non-stop, ale to już jakby nie moja dzisiaj dziedzina, ale mi powierzają bardzo często zrobienia wystawy. I ostatnią wystawę, którą miałam szczęście robić Iwanowi w Watykanie, to było moje, jego wielkie marzenie, a moją taką ambicją, żeby do tego doprowadzić. I proszę wierzyć, że to było bardzo symboliczne, ponieważ myśmy, pomimo tego, że udało się zrobić w pięknym momencie na trzecią rocznicę wojny w Ukrainie, dwutygodniową wystawę w samym Watykanie, to po prostu urwało wszystkim głowę, tak mówiąc potocznie. Tam było takie zamieszanie, nikt się nie spodziewał takiego geniusza, takiego malarstwa, takiego przesłania, takiego odbioru, takiego zainteresowania i takiej zmiany w myśleniu, którą właśnie powodujemy przez takie wydarzenia. Ja całe życie próbuję tak robić. Nie chcę opowiadać, ja chcę pokazać. Zrób, potem sami przyjdą do ciebie. Zawsze tak mówię swoim rodakom dzisiaj. Pokażcie, co potraficie, przyjdą do was i zapytają, jak ty to robisz? Tyle. I tak samo było tam. I przyszli później po wystawie, po premierze i powiedzieli, pani zaproszona na audiencję do papieża, proszę zostać. A ja już miałam samolot. I to był właśnie moment bardzo trudny dla mnie, bo byłam umówiona, że jadę tylko na kilka dni, Ania, prawda, na dwa właściwie. Ania tam jest pod opieką już, że ja wracam. Jak to ja mam na jeden dzień nie przyjechać do córki? Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Ale no już taka okazja i dobrze, że zostałam, ponieważ mało tego, że Iwan już wiekowy, a ja musiałam z nim pójść, to jeszcze na dodatek to, że okazało się, że to była ostatnia właściwie szansa u Franciszka, ponieważ on następnego poranku został zabrany do szpitala i już nigdy nie wrócił do przyjmowania w taki sposób ludzi na audiencjach. Więc to jest symboliczne. Dwóch takich wspaniałych, starszych geniuszy właściwie w swoim rodzaju. 88 lat, 88 lat naprzeciwko siebie, ja z nimi i słuchajcie, rozmowa o Ukrainie, to błogosławieństwo, te słowa, które padły, ten humor tego papieża, to zdziwienie i odbiór przez Iwana tego wszystkiego, który szedł i mówił, słuchaj, ja chcę, nie pójdę. Ja wiem czemu. Ja nie będę ręki całował, ja nie umiem. A dyplomacie nasi, ale pan nie musi, panie Iwania, on nie pozwala. Franciszek nie cierpi, kiedy go całują w rękę. Tak? A to pójdę. To jest po prostu, to są wspomnienia, które są na całe życie i to są symboliczne chwile. Jak powspominać, to jest na pewno setki takich fantastycznych rzeczy, które udało mi się dotknąć w swoim życiu, które są no, niesamowite. Więc jeszcze myślę parę książek na starość. Będziemy pisać.
Będzie miała pani na to czas?
Chciałabym. Ja właśnie marzę o tym, żeby mniej pracować. To już tak wracając do, powiedzmy, prywatnych spraw, to czuję to, że powinnam bardziej zadbać o siebie i zadbać o tą stronę kobiecą, żebym miała czas na swoje rzeczy, które lubię robić. A właśnie lubię robić rzeczy, które niekoniecznie są związane z ratowaniem świata, zarabianiem pieniędzy, co jest konieczne dzisiaj i zawsze to stawiam, tak jak mówię, na ważnym miejscu, ale chciałoby się już zmienić proporcje.
A czuje się pani dzisiaj super mocna z tymi wszystkimi też zajęciami i z tym wszystkim, co pani robi?
Nie mam prawa się nie czuć. Moją siłą dzisiaj i moim motorem do działania są rodacy w Ukrainie i ja nie mam sumienia nawet przez chwilę ponarzekać, chociaż siedzę tu z bolącym biodrem, ledwo w ogóle siedzę, bo wolę stać. Z zapaleniem oskrzeli mam na pewno wiele rzeczy zawalonych, które bym chciała nadrobić i ponarzekać. I oczywiście ze swoimi przyjaciółkami tu z Polski sobie ponarzekamy. Ale szczerze, nie ma co narzekać. To, co oni tam przeżywają, to, co tam się dzieje, to, jak ja otwieram rano i widzę po prostu, bo jestem w wielu organizacjach pomocowych, w wielu sztabach pomocy, no to można się naprawdę załamać. Więc oni mi dają ogromną siłę. Jak oni dają radę, jak oni tam trwają i podnoszą tą głowę każdego dnia i z płaczem, ale żyją dalej, to my naprawdę nie mamy na co narzekać.
A co jest pani supermocą w takim razie?
A chyba taki wrodzony optymizm. Ja tak myślę, że wszyscy mówią, że jak ze mną pogadają, to zawsze potem są, prawda, na dłuższy czas gotowi do działania i że już ich nic tam nie załamuje i w ogóle mają od razu plan i tak dalej, więc nie wiem, może to mam rzeczywiście jako dar taki i chyba go prawidłowo używam, bo z jednej strony tęsknię za tym, żeby pożyć dla siebie, a z drugiej strony, jak widzę, że to jest potrzebne ludziom, to wcale mnie to nie boli, że ja się dzielę. Ja lubię. Dla mnie grupa, w ogóle my jesteśmy stadni w Ukrainie, grupowi tacy. Dla mnie energia grupy i, nie wiem, narodu, czegoś, to jest coś, co jest wspaniałe. A jednak na Zachodzie indywidualizm przeważa i to takie jest, co tutaj właśnie te nieporozumienia największe moim zdaniem są na tym tle, że ten indywidualizm dzisiaj jest w modzie, a wszyscy tam, jak widać, po prostu grupowo idą ginąć, grupowo idą bronić, grupowo tam i tutaj jest właśnie coś, co nie da się zestykować. To trzeba właśnie rozpracować i się nauczyć wzajemnie. Więc mi się wydaje, że ja dążę do takiej harmonii pomiędzy tym jednym a drugim i to jest chyba złoty klucz i może dlatego mnie życie tak rzuciło na taką drogę.
A już widzi pani takie sukcesy, że udaje się to zrobić?
Tak. No i przede wszystkim właśnie używam tego w edukacji, tak? Obydwu stron. Bo tam jak jadę, jestem dyżurną Polką, no bo kto ja jestem dla nich? Oczywiście swoja, ale Polka, tak? No ja już nie mam obywatelstwa ukraińskiego 27 lat, więc jestem naturalnie Polką dla nich. Natomiast tutaj oczywiście staram się stronę Ukraińców i Ukrainy jakoś przybliżyć, wytłumaczyć, chociaż do końca nie mogę reprezentować, bo też już jestem tutaj osadzona i też właśnie to jest nie dla wszystkich jasne, jak to tak, kim ja w końcu jestem. A jak ludzie się pytają, jak to zrozumieć, to tłumaczę to w ten sposób bardzo prosty. Która ręka dla ciebie ważniejsza, lewa czy prawa? I którego z rodziców najbardziej kochasz, mamę czy tatę, tak? To u mnie jest tak dokładnie. Urodziła mnie Ukraina, tak, owszem, ale moim ojcem już tak tłumacząc dokładnie i drugą ojczyzną jest Polska i to już jest dużo dłużej tu niż tam, więc trudno, to się nie da rozdzielić i dlatego ja nie rozdzielam, ja łączę.
Czyli jest pani tym doskonałym miksem, można powiedzieć.
A tam doskonałym, ale jakimś tam, tak, jakimś może takim, no, nietypowym.
Miała pani takie momenty kryzysu, załamania, trudności, bo dużo bardzo też ciężkich doświadczeń
tak,
miała pani
tak,
na koncie.
Miałam oczywiście właśnie, ten chyba najtrudniejszy moment to był to zderzenie się ze służbami i z tą sytuacją wykreowaną przez CBA w swoim czasie, o której też głośno mówię i dzisiaj nie daję zapominać, bo niestety nikt do tej pory nie odpowiedział za to, mimo że życie przyniosło przyprosiny samego agenta i przyznanie się do tego, jak to było naprawdę. Co mnie w sumie cieszy. Wiele osób mnie namawiało na to, żeby jednak stosować teorię zemsty. Ja tego nigdy nie robię. Myślę, że życie samo przynosi, że tak powiem, rozwiązania. Aczkolwiek musiałam oczywiście zawalczyć o dobre imię, ale później nie moją sprawą jest zemstę uprawiać, więc czekam niecierpliwie, nie tylko ja, żeby jednak konsekwencje ponieśli tak naprawdę ci, którzy do tego doprowadzili. I wtedy czułam się już, że umieram. Gdyby nie mój tata wtedy, który był ze mną tutaj i żył, i który przypomniał mnie o swoich zasadach i o naszych zasadach, jak mnie wychowywał i mówił mi cały czas, córeczko, pamiętaj, w nieprawdzie żyć nigdy nie będziemy, w brudzie nigdy, na śmierć, ale w prawdzie. I ja szłam po prostu wiedząc, że mnie zniszczą, bo mnie grożono i życie było zagrożone, jeździło za mną i 20 paparazzi i wszyscy mówili, że to bez szans wygrać ze służbami, no gdzie, kim ja jestem w ogóle, tak? Ale jednak trwało to latami, było to bardzo bolesne, ale przez to, że miałam mnóstwo ludzi, którzy mnie po prostu wyrażali i sympatię, i wsparcie, dało się to przejść i warto było. Bo wszyscy, którzy postanowili milczeć, a tacy do mnie docierają do dziś, nawet tu w Poznaniu, wielokrotnie, bo ja tu często przyjeżdżam, mam tu naprawdę super bazę i przyjaciół, i partnerów do współpracy, to poznałam wiele osób i usłyszałam wiele historii, gdzie ludzie już nawet nie żyją z tego powodu, że takie właśnie sytuacje ich po prostu zabiły, tak? I można nie wytrzymać, ale właśnie wtedy, kiedy ta niesprawiedliwość moim zdaniem jest po prostu nie do zniesienia. Dlatego ja wolę do końca w prawdzie i doczekać, a jak się kiedyś by nie udało, no to trudno, ale trzeba żyć wobec swoich zasad, tak uważam. I myślę, że gdybyśmy wszyscy nie obawiali się, a tylko szli za naprawdę głosem
za wartościami
serca i wartości, które w nas wkładano, bo wierzę w to, że w Polsce są w ogóle fantastyczne wartości. Przecież tego się naprawdę należy uczyć. Ja się tak dużo nauczyłam w Polsce fantastycznych rzeczy i kiedy widzę, jak zakłamanie, zwykłe manipulacje po prostu powodują, że to zanika nagle i ludzie idą za propagandą. Jest to nieprawdopodobne doświadczenie.
Weronika Marczuk, supermocna. Bardzo dziękuję pani za wizytę w studiu, za znalezienie czasu na to, żeby nas tutaj odwiedzić i za te wszystkie historie też związane z pani życiem. Życzę pani siły przede wszystkim.
Dziękuję.
I czasu.
A ja dziękuję za wsparcie, bo dzięki wielu osobom mam tej siły dużo więcej, także bądźmy razem w tym.
Bardzo dziękuję też, że byli państwo z nami w to letnie popołudnie środowe. Supermocne wrócą na naszą antenę już we wrześniu. A jeśli chcieliby państwo wysłuchać wszystkich zrealizowanych do tej pory odcinków, to oczywiście zapraszam na naszą stronę radiopoznan.fm w zakładce audycje pod nazwą Supermocne. Znajdą państwo wszystkie odcinki. No i te odcinki wkrótce już w komplecie pojawią się też na naszym profilu na Spotify'u. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Kończymy tym akcentem silnym, supermocnym pierwszą serię.
Dziękuję.